Słuchając ojca Piotra, uśmiechałem się w głębi siebie i mówiłem, że człowiek to ma zawsze pod górkę. Przyjeżdżając tutaj, usłyszałem, że jesteśmy pewną kontynuacją rekolekcji, które się odbywają od 3 lat, a 3 lata z rzędu przyjeżdżali Włosi, którzy słyną na cały świat, że powalają wszystkich, gdzie tylko przyjadą, białych, czarnych, żółtych. I już wtedy mówiliśmy, Boże, jak my z tym wszystkim sobie poradzimy, jak damy radę w ogóle co zrobić przy Brazylijczykach. Teraz, gdy słuchałem Piotra, którego słucham już od wielu lat i zawsze mi się szalenie podoba, to właśnie pojawiła się ta myśl, że ty to masz zawsze pod górkę. Mógłby choć raz mówić gorzej, krócej, słabiej, z błędami. Może wtedy lepsze czy ładniej wyglądałoby to, co ja mógłbym powiedzieć. Ale cóż zrobić, takie życie. Jeśli państwo przychodziliście na niedzielne msze, mogliście słyszeć krótki kawałek, wycinek mojego życia mówiący o tym, że byłem na marginesie życia, że byłem narkomanem i w zasadzie w ciągu jednej nocy pod wpływem krótkiej modlitwy, Boże, jeśli jesteś, to mnie ratuj, Bóg odmienił moje życie. Z pijaka, łajdaka i narkomana uczynił mnie starającym czy naśladującym Jezusa Chrystusa. Okazał mi swoją łaskę i swoje miłosierdzie. Jednak nie jest ważne to, kim byłem, a kim mnie uczynił. Ale ważne jest to, że Duch Święty, który służy nam ludziom, ma takie możliwości i ma takie zdolności, że tego, co nie potrafiła dokonać medycyna, psychologia, cierpienie, Duch Święty dokonał miłością. Miłością, która zmieniła moje życie. To było w zasadzie, można powiedzieć, pierwsze moje poznanie Ducha Świętego. Że jest On miłością, która zmienia w sile życie ludzkie. Dlatego to, co będę mówił w dalszej części, będzie dotyczyło tego, kim On jest, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak do nas przychodzi, jak do nas przemawia. W tym celu, abyśmy mogli w tym zagmatwanym świecie odnaleźć Jego samego, a tym samym zrozumieć, jaka jest Jego wola, jakie jest Jego przesłanie, czy Boże przesłanie dla każdego powołanego, czyli dla państwa, którzy już znajdujecie się w Kościele i w których już jest wiara, skoro tutaj przychodzicie. Bo na pewno to nie jest koniec planu, jaki dla was ma Bóg. Dlatego wydaje się, że zrozumienie, jak przemawia do nas Duch Święty, jest ważne dla każdego z nas, abyśmy mogli pójść dalej i wypełnić wolę Bożą, czyli nadrzędną, czy cel nadrzędny naszego życia. Nadrzędny w stosunku do własnych dzieci, do własnej rodziny, do wszystkiego, co można posiąść. Wiem, że brzmi to bardzo radykalnie, wola Boża ponad wszystko, ale wydaje się, że trzeba sobie postawić taki priorytet, aby w tym świecie się nie zagubić. A wskazówką jest to, co będzie do nas mówił Duch Święty. Wskazówką jest to, co tak naprawdę powie do nas Jezus poprzez osobę Ducha Świętego. Żeby móc to wszystko widzieć, będziemy musieli wytrącić się z pewnej naszej percepcji postrzegania rzeczywistości i wznieść się na abstrakcję pochodzącą od Boga. Jeśli postawimy sobie pytanie, skąd powstało życie, kim jest człowiek, skąd pochodzi Bóg. Na te pytania nie znajdziemy odpowiedzi. Między innymi z tego względu, że nasz rozum nie jest w stanie tego zrozumieć, nie jest w stanie tego pojąć, nie operuje takimi pojęciami, które mogłyby to definiować. Bóg przy całej swojej potędze stworzył nas jako ludzi i nasze umysły w bardzo wąskim, tak powiem, przedziale rzeczywistości, który ogranicza się do spostrzegania tego, co materialne. W sposób bardzo łatwy i nieraz bardzo nas uszczęśliwiający. Choćby to, że łatwo poznajemy kolory, prawda? Choćby to, że łatwo poznajemy twarze ludzkie, prawda? Czyli to, co widzimy, to poznajemy, prawda? A tutaj nagle słyszymy o tym, że przychodzi On, trzecia osoba boska, Stwórca, czyli ten, który jest nieodkryty i jeszcze do nas ma przemawiać. I jeszcze my Go mamy tym naszym małym rozumem zrozumieć, przyjąć i wypełnić Jego wolę. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest to niemożliwe. Było już tutaj wspomniane o pewnym objawieniu, o lśnieniu, które otrzymujemy przy spotkaniu z żywym Bogiem. Moje świadectwo też jest tego gdzieś doświadczeniem. Kiedy nie rozumiałem Boga, kiedy nie wiedziałem, kim jest, kiedy mu stawiałem pytanie, czy w ogóle jesteś, to mi pomóż. A 12 godzin później już opowiadałem rodzicom i przyjaciołom, kto mnie uratował, że uratował mnie Jezus, prawda? I już to potrafiłem w jakiś sposób obronić, przedstawić, czy zaznaczyć Jego obecność. Jakieś pewne światło, które do nas, gdy przychodzi Bóg, aby nam objawić siebie, daje. Wewnętrzne światło, które tak naprawdę przychodzi sprzed samego źródła stworzenia. Można, wydaje się, powiedzieć, że wtedy, kiedy nie było jeszcze świata. To światło już świeciło, bo tym światłem był Chrystus. Tym światłem jest Bóg, który przenika wszystko. Stąd, żeby zrozumieć to, jak będzie do nas przemawiał, musimy się wybić z tego naszego ziemskiego postrzegania, a wznieść się ku temu, co jest dla nas pewną tajemnicą rzeczywistości, pewnym nowym pragnieniem, pewnego nowego doświadczenia, aby przemówił do nas nie świat, ale przemówił, aby do nas przemówił Bóg. W Trójcy Jedyny, ze specjalnym uwzględnieniem dzisiaj może tego, jak przemawia do nas Duch Święty. W latach nie będzie już później potem problemu rozróżnić, kiedy mówi do nas Jezus, kiedy mówi do nas Bóg. Wydaje się, że rzadziej mówi Ojciec. Ojciec raczej podejmuje decyzję, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to już kwestia naszej z Nim relacji. Gdy przychodzi do nas Duch Święty, wyłania się z tej historii stworzenia, z tej tajemnicy istnienia. I chce z nami mieć kontakt, bo wiemy o tym, że Chrystus przyszedł do świata, przemawiał, mówił o miłości Ojca, o relacji, którą warto z Nim mieć, że jesteśmy dziećmi. Zachęcał nas do modlitwy, do wytrwania w tej właśnie relacji. Gdy odchodził, mówił to samo, że przyjdzie Pocieszyciel, który wam wszystko przypomni. Jak ma w takim bądź razie ten Pocieszyciel nam to przypomnieć, żebyśmy usłyszeli, co do nas mówi? Skorzystamy z kilku wersetów z Księgi Mądrości, ponieważ mądrość, która jest tam opisana, jest również interpretowana jako Duch Święty. Stąd łatwo jest zamienić słowo mądrość w Ducha Świętego i wstawić w ten tekst i czytać tak, jakby tam chodziło o Niego. I ten oto tekst, który w zasadzie pierwszy rozdział, nie cały, kilka wersetów i w zasadzie część rozdziału 9 pokazują nam pewne zachowanie Ducha Świętego, czy kilka zachowań Ducha Świętego. To, co mu się podoba, co lubi i co chciał, albo to, co chce, żeby było tak, a nie inaczej ustawione. Księga Mądrości 1:4. Pierw zaczniemy od tego, czego Duch Święty nie lubi. W końcu, jak słyszeliśmy, jest osobą. Zaraz przeczytamy, jak specyficzną osobą. Ale jeśli weźmiemy z perspektywy relacji międzyludzkich naszą relację z Duchem Świętym, więc musimy uwzględnić to, czego nie lubi. Bo jeśli On czegoś nie lubi, to zaraz się okaże, że On sobie po prostu odejdzie od nas. Mądrość, Duch Święty nie wejdą w duszę przewrotną, nie zamieszkają w ciele uwikłanym w grzech. Święty Duch karności ucieknie przed obłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Duch Święty, można powiedzieć, że lubi mieszkanie czyste i uprzątnięte. Lubi porządek w życiu ludzkim, nie znosi permanentnych grzeszników, którzy mówią, że są wierzącymi, a tak naprawdę tak nie postępują. Dlatego można powiedzieć, nawet wystopniować jakoś metodę zbawienia Jezusa Chrystusa. Jeśli w pierwszym rzędzie przychodzi po to, aby nas właśnie zbawić i odkupić z naszych grzechów, tym samym nie zostawiać nas na potępienie, co dał przykład na krzyżu, umierając za nas, będąc grzeszny, co choćby dał przykład tego, że przyszedł do mnie na ulicy, gdy byłem narkomanem, to w drugim etapie, gdy mówi nam o tym, że nie grzeszcie, nie bądźcie obłudni, nie uwikłajcie się w grzechy, jeśli zachowacie, tak powiem, czystość własnego życia, jakieś dobro, które jest w was jako stworzenia Bożego, to wtedy ja do was przyjdę i was zamieszkam. I pojęcie grzeszności wtedy nabiera troszeczkę bardziej dla nas pozytywnego aspektu. Nie jako coś, co ma nas zbawić i doprowadzić nas tylko do przetrwania, do wejścia w królestwo, nawet i po śmierci. Ale już za życia daje nam tą możliwość, żeby obcować z Duchem Świętym, w ciele czystym i dobrym, prawda? Bo jeśli tylko Duch Święty mówi o tym, że nie znosi takich ludzi i uchodzi od takich ludzi, to znaczy, że z całą resztą jest zaprzyjaźniony. Więc jeśli trwamy w pewnym dobru, w pewnej miłości, w pewnej szczerości, uczciwości, z sercem szczerym, to możemy powiedzieć, że Duch Święty będzie do nas przemawiał. Może nie chce sobie szczępić języka tak naprawdę, mówiąc albo dając dobre rzeczy. Szczępi sobie wtedy, kiedy mówi: nie grzesz to, nie rób tamto, tamto, wyrzuty sumienia. Znamy to dokładnie, prawda? Ale gdy mówi o tym, że chcę was prowadzić, że chcę do was przemawiać, to mówi, musi zrobić to minimum, przynajmniej być człowiekiem w miarę poukładanym, porządnym, dobrym. A wtedy będę przed tobą odkrywał, kim jestem. Wtedy cię dopiero tak naprawdę poprowadzę. I nie jest to kwestia aktu szczelistego, ale jest to pewna kwestia stanu naszego życia, który ma trwać przez całe lata albo do śmierci tak naprawdę. Kiedy to zrozumiałem po raz pierwszy? Z 2 tygodnie, może z 4 miesiące po nawróceniu, z pół roku. Kiedy będąc jeszcze w ośrodku dla narkomanów, już podając się za głęboko wierzącego, potrafiącego modlić się 2-3 godziny, na drodze stanęła koleżanka mojego kolegi narkomana, który wyleczył się, ale niestety po tygodniu znowu wrócił do uzależnienia, a ona została znowu sama z 3 dziećmi. Wypłata była 30, prawda? A to chyba był 25. I ona do mnie mówi: słuchaj, Artur, nie mam kasy, daj mi pieniądze. Ja do niej mówię, że za bardzo to nie dam ci, bo mam 40 zł, do końca miesiąca jeszcze jest 5 dni, nie przeżyję. Co ja będę jadł? Nikt mi nie da. Ona mówi mi: Artur, daj, bo ja po prostu nie mam czym nakarmić dzieci. Nie chciałem tego robić, bo się bałem tego, że sam będę musiał chodzić pożyczać albo będę musiał skądś to jedzenie kombinować, ale dałem mi te pieniądze. Mówię, na niech dzieci się najedzą tak naprawdę. Chwilę później, gdy się rozstaliśmy, wracałem już ulicą do domu. 5 minut po tej sytuacji na drodze znalazłem 20 zł, czyli dokładnie tyle, co jej dałem. A dałem jej wtedy połowę tego, co miałem. W pierwszej sytuacji się ucieszyłem, że Bóg tak szybko odpowiedział tak naprawdę, czy zobaczył tę sytuację i oddał mi to, co dałem tej kobiecie, prawda? Później się troszeczkę zawstydziłem, jaki byłem głupi, skąpy i sknera, słysząc o tym, że dzieci nie mają co jeść, a ja się sam martwiłem, będąc mężczyzną o własną przyszłość, prawda? Ale wtedy tak naprawdę została mi ta jedna myśl, że warto było być dobrym. Bo zobaczyłem, że Bóg ciągnie do dobrego. Potem skojarzyłem tą historię, kiedy Jezus patrzył, kto co wrzuca do tacy, prawda, i wypatrzył tą wdowę, która dała, co miała, prawda. I mówi, to jest właśnie prawdziwa wierząca Żydówka, prawda. I nie opuści ją nagroda i spotka ją błogosławieństwo, prawda. I wtedy zrozumiałem, że trwając w dobrym, Bóg będzie przychodził i będzie pomagał, nawet nie mi. Bo wtedy już jako osobie wierzącej gdzieś moja perspektywa była skierowana na to, żeby inni byli szczęśliwi. Choć jeszcze było tak, jak słyszeliście, mocno to egoistyczne. Zresztą nie mniej jest teraz, prawda? Dlatego trwanie w dobrym w życiu naszym gwarantuje nam to, że będzie Bóg do nas, ten Duch Święty będzie do nas przemawiał. A kto będzie do nas przemawiał? Ciężko jest opisać Boga, prawda? Ciężko jest opisać w ogóle ducha, osobę jeszcze boską, prawda? Księga Mądrości tak mówi o nim. Jest to duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, nie zadający bólu, miłujący dobro, bystry. Zobaczcie, jaki on ma charakter, jakie on ma usposobienie, z kim my tak naprawdę przebywamy, kto do nas przemawia. Niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi. Mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystko widzący, przenikający wszystkie duchy rozumne, uwaga, czyste i najsubtelniejsze. Ten duch czysty to jest ten człowiek, który trwa i czyni dobro. To może być każdy z nas. A wtedy przeskoczymy na ten próg wyżej. I nasza religia, nasz katolicyzm, przypomniało mi się, nie będzie tylko na etapie naszej moralności, tylko będzie tak naprawdę na etapie przebywania z Duchem Świętym. A ta moralność, to dobro będzie tylko fundamentem, podstawą do tego, aby móc trwać z jedności z Bogiem. I wtedy będzie dopiero przeżywanie Boga. To będzie duchowość. To jest duchowość, przebywanie za życia z Bogiem, cieszenie się Jego obecnością już tutaj. Początek kraju, który ma się odnowić, czy nowego królestwa, które kiedyś nastąpi. Mówimy o tym, że jest tchnieniem mocy Bożej, przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego. Przeczysty wypływ chwały Wszechmocnego. Uwaga, dlatego nic skażonego do Niego nie przelgnie. Podkreślam tu naszą grzeszność, żeby jeszcze raz to wszystko wakcentować. Nie traktujmy tylko grzechu jako potępienia, ale grzechu jako straty wejścia piętro wyżej tak naprawdę. Przeznaczmy się do tej chwały tak naprawdę, do której Bóg nas powołał. Wykorzystajmy to wszystko, co On dla nas przygotował. Jeśli już to wszystko odrzucimy i będziemy w miarę porządnymi ludźmi, nieprzewrotnymi, czyniącymi dobro, mamy wtedy nadzieję na to, że zacznie do nas przemawiać. Rozdział 9 w zasadzie jest modlitwą, więc można postawić wniosek kolejny, że jeśli chcemy rozumieć Ducha Świętego, musimy zacząć się modlić. Dlatego chciałbym podkreślić, że te rekolekcje Państwu nic nie dadzą, jeśli nie będziecie tak naprawdę się modlili. Będzie mniejsza, mniej zabawniej lub mniej albo bardziej interesujący wykład. Mniej lub bardziej znany gość. Mniejsze lub większe padanie w Duchu Świętym. Ale to na tym będzie koniec. Jeśli chcecie słyszeć Boga w własnym życiu, musicie zacząć się modlić. To nie jest dużo przecież. Za możliwość przebywania z życiem, ze źródłem życia, bo mówimy o Bogu Stworzycielu nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jakiejś transcendencji, immanencji, jakbykolwiek to nie nazywać, prawda? No my z kimś takim, ze światłością wiekuistą rozmawiamy. Wiem, że brzmi to może jak mistycyzm albo jakieś marne wydanie mistycyzmu. Ale powiem tak, kto się modli, tego doświadcza. Kto się nie modli, słucha historyjek. Powiem tak, kto się modli, będzie tego doświadczał. Kto się nie będzie modlił, nigdy nie pozna Boga. I możemy przyjmować wtedy taką pozycję bierną w stosunku do Kościoła, prawda? Wchodzimy na drogę pewną, drogę sakramentalną, ale tylko w postaci jako biernej, jako biorcy. Przychodzimy po ciało i krew, aby dojść do zbawienia i do konfesjonału, aby nie być za bardzo obciążony własnym grzechem. Ale czy to tak naprawdę o to chodzi w chrześcijaństwie? Czy o tym mówił Chrystus, kiedy mówił o tym, że jak otrzymacie Ducha Świętego, to staniecie się moimi świadkami? Myślę, że nie o to mu chodziło. Bo jak patrzymy potem na żywot świętych i kolejnych pokoleń wierzących, to zupełnie inaczej to wyglądało. Dlatego, kochani, czas na pobudkę. Dzwonek dzwoni. Zaczynamy się modlić. A wtedy usłyszymy Boga. W pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie, w siódmym wersecie słyszymy o tym, że albowiem Duch Pański wypełnia zamieszkałą ziemię, ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. On rozumie, co my do Niego mówimy. Choć działa przedziwnie, bo rozlał na przykład dar języków. Zademonstruję Państwu, jak to w ogóle brzmi. Kesta quador de rebequar de kesa radicandor de radicara for daramasar. Co to jest w ogóle? Mniejsza czy większa papka, którą mogę wymawiać godzinami. Nic to nie znaczy dla mnie. Podobno duch mój według listu do Koryntian się buduje. Dla kaprysu Duch Święty, jeśli ma dobry humor i chce coś zaznaczyć, to powiedział, że jest coś takiego, co można to przetłumaczyć. I jest jakaś tam ekipa, która potem staje i to tłumaczy, wyobraźcie sobie. A przecież zna język polski. Chiński też zna. Ale to jest Duch Święty. A my jesteśmy w tajemnicy istnienia, w tajemnicy stworzenia, prawda? W kontynuacji życia, która między nami się objawia. Dlatego teraz wymienię 5 elementów, które pozwolą nam wchodzić w Jego wolę, słyszeć Jego głos, trwać w tym, co Bóg ma do powiedzenia Tobie i mnie, a tym samym Kościołowi, bo jesteśmy częścią Kościoła. rzeczą, tak powiem, która doczekała się wielkiego uznania, na temat której napisano tysiące książek, która w pewnym sensie jest filarem Kościoła całego. To jest po prostu, kochani, Pismo Święte. Jeśli ktoś tego nie czyta, to po prostu nie zna Boga. Jeśli ktoś tego nie czyta, nie wie, kim jest Jezus, nie wie, kim jest Ojciec, nie wie, kim jest Duch Święty. Kiedy Państwo żeście czytali ostatnio Pismo Święte? Wczoraj, dzisiaj rano? Co żeśmy zapamiętali z mszy? Przypomnijmy sobie, czy jeszcze pamiętamy czytania mszy. Jeśli nie, to tak naprawdę nic nam nie zostało. To tak, jakbyśmy spędzili czas na jakiejś, nie wiem, na czymś przelotnym, bez większego znaczenia. A list, drugi list do Tymoteusza mówi w sposób bardzo jasny i bardzo prosty. Drugi list, trzeci rozdział, 16 werset. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Czyli z założenia uznajemy to, że to jest pismo natchnione przez Boga. Wiemy o tym, że święci ludzie pisali Pismo Święte pod Jego natchnieniem. Można, powiem, przejść do historii Kościoła jako jeden z doktorów, jak ktoś wpadnie, jak to się stało. Jak to możliwe, że ludzie pod natchnieniem spisali dokładnie to, co chciał Bóg? Kościół na to jeszcze nie ma odpowiedzi. Zachęcam do wysiłku. A mnóż ktoś może z Państwa to odkryje, jeśli podejmie tylko to wyzwanie mówiące o tym, aby odkryć i znaleźć Boga. Gdy ćpałem, miałem swój chrześcijański zwyczaj. Nie wiem, dlaczego wtedy uznałem, że to ma być godzina 15. Ale na moje nawrócenie zebrały się różne wyznania, włącznie ze świadkami Jehowy. Nie chcę ich reklamować, ale to byli wtedy jedyni ludzie, którzy przychodzili na dworzec główny we Wrocławiu, przynosili strażnicę i tam było można jedynie znaleźć teksty z Pisma Świętego. Fakt, że w ich wydaniu, ale jednak coś tam było w nich jeszcze autentycznego. I o 15 brałem 2-3 strażnice i szedłem na tak zwaną godzinę i tam sobie wszystko czytałem, prawda? Potem dostałem Biblię, już nie pamiętam od kogo. Chyba takiego zielonoświątkowca nawet. To miałem godzinne czytanie Pisma Świętego. I łapali mnie ci policjanci. W torbie i Pismo Święte i szczykawki. No, szukałem Boga tak, jak potrafiłem, prawda? Ale od tamtej pory pamiętam, jak się przebijałem przez czytanie tych wszystkich wojen, które tam Jozue prowadził, prawda? O prorokach, których w ogóle nie rozumiałem, o królach, o kobietach jak Esterze. Przebijałem się przez to, chciałem zobaczyć, co tam jest. Tak mnie to zaintrygowało, że nie mogę sobie z tym poradzić już teraz, drodzy Państwo. Tajemnica, która tu jest zapisana, jest najbardziej pociągającą rzeczą, którą może człowiek spotkać. Do tego stopnia, że już zacząłem się uczyć języków biblijnych, aby móc zobaczyć, o co mu tak naprawdę tam chodzi. Bo kiedyś myślę sobie, że go pokonam, prawda? Że kiedyś go spotkam, że kiedyś mu powiem, że go zrozumiałem. Tu wszystko o nim jest napisane. To Duch zostawił tą wiadomość dla ciebie. Jeśli będziesz czytał, zrozumiesz. I to był element ogólnie uznany, łatwy i prosty w interpretacji, jak Pismo Święte. Cztery kolejne będą pewną abstrakcją, która w dużym stopniu będzie zależała od tego, jak Państwo rozumiecie siebie, Kościół, własną sytuację życiową, światopogląd, ekonomię, wszystko, co może nam tylko pomóc odkryć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Chciałbym powiedzieć o znaku, że Bóg ni z gruszki, ni z pietruszki raz na jakiś czas daje nam znaki. Znak rozumiany jak przekazanie Jego woli i pomysłu dla naszego życia, zawsze wyrażonej w trosce. Kilka lat temu, w czasie Wielkiego Postu, idąc ulicą, znalazłem obrazek świętego Krzysztofa, który był patronem kierowców. W pierwszym momencie mało co go nie nadepnąłem, ale mówię, a co ja tam będę deptał świętych, prawda? Więc go schowałem sobie do kieszeni, w zasadzie nic więcej z tym nie robiąc. Dzień później, gdy jechałem samochodem wjechałem w drugi samochód. Pierwszą moją myślą nie było to, jak jedziesz, Gamoniu. Tylko pierwszą moją myślą było to, że przecież wczoraj znalazłeś obrazek świętego Krzysztofa. Że jeśli byś się pomodlił, to do tego by nie doszło. Co wtedy zrozumiałem? Że Bóg zna przyszłość. I On mnie informował, ostrzegał, chciał mojego dobra, nie chciał mojego wypadku. Więc znak. Patrzmy, w jakie szczegóły i elementy życia spotykamy na własnej drodze i spróbujmy to we właściwy sposób, zgodny z objawieniem, czyli z Pismem Świętym i z nauką Kościoła, interpretować. Inni ludzie. Bóg działa przez innych ludzi. Tak jak mówił przez proroków, przez Syna, przez apostołów, tak mówi teraz przez Twojego sąsiada, przez kapłana, przez inne osoby wierzące. Często są to pojedyncze zdania, które możemy usłyszeć, wyrwane z kontekstu, ale które gdzieś wpadną w nasze dusze i już z nich nie wychodzą. To jest jakieś jedno zdanie, które nam się wałkuje od rana do wieczora po głowie. Albo dotknie naszego serca i wiemy, że to jest coś dla nas ważnego. Wtedy zachowajmy takie słowo jak Maryja. I spróbujmy je trawić w sobie, mówiąc, aby Bóg nam powiedział, co tak naprawdę ma nam do powiedzenia. Żeby ludzkie słowo stało się Słowem Bożym. Trzeci, pokrótce już element. Możemy mieć sny, widzenia i doznania. Pod warunkiem, że się będziemy otwierali na to, co nam będzie mówił. Święty Paweł, jak wiemy, miał wielkie widzenie Chrystusa, prawda? Drugie miał wtedy, kiedy Macedończyk go wołał z prośbą o ewangelizację. Przez lata Kościół potwierdza nam widzenia. Te widzenia również ma każdy z nas. W ten sposób do każdego z nas również Bóg będzie przemawiał. Wiem, że interpretacja może być tego bardzo, bardzo szeroka i są to tematy bardzo subtelne, bardzo trzeba mieć dużo wyważenia w tym. Jednak można się na to otwierać, bo to nie jest nic magicznego. To jest sposób pewnego przekazania obrazu, w którym Bóg niewidzialny objawia się nam poniekąd w rozumie. Jak w telewizorze, tylko że nie wiem, czy na niebie, czy w jakimś doświadczeniu, czy w śnie po prostu. Przecież jest ta perspektywa życia duchowego. I ostatni element, już pokrótce, to są okoliczności naszego życia. Świadectwo koleżanki, bo zapamiętałem. Bardzo została zaproszona na wesele. A modliła się bardzo gorliwie, że chciałaby być taką służebnicą Bożą. I gdy cały dzień się stroiła na te wesele, malowała, ubierała najpiękniejszą sukienkę, jak to kobieta wzięła na wesele i włosy takie. Gdy stanęła w tych drzwiach, podszedł do niej pan młody i mówi: przyjaciółko moja, nie ma kto myć garków, bo pani, która miała przyjść, no zrezygnowała. Czy ty mogłabyś mi pomóc? I ona mi potem opowiada, że 7 czy 8 godzin te garki myła. Lakier zdarła z paznokci. Nikt z nią nie zatańczył. Czuprynę. Fryzurę. Wszystko już miała. Już czuprynę miała wtedy, nie fryzurę. Fryzurę to miała, jak w drzwiach stanęła. A to było jeszcze 500 kilometrów od Wrocławia. I mówi, że siedziała tak o 6 rano na dworcu. Do pociągu miała jeszcze z 2 godziny. I mówi: Boże, co ty mi chciałeś przez to powiedzieć? A on do niej mówi: przecież chciałaś mi służyć, więc służysz. Kochani, powiem tak, perspektywa przyjmowania woli Bożej jest o wiele, wiele bardziej szeroka. Interpretacja doświadczeń, które wypływają z naszego wnętrza lub przychodzą do nas z zewnątrz, poza tym, że ją sobie jakoś tam zdefiniujemy, to musi zawierać już jeszcze jeden element. Wiary, że taka sytuacja jest przesłaniem Bożym dla nas. Czyli dziwna sytuacja, niezrozumiana, musi być odpowiedziana przez naszą wiarę. I dopiero później tak naprawdę sprawdzamy, czy to jest to, o co chodziło. Kochani, nie bójcie się Boga, bo Bóg jest miłością. Zaryzykujcie, spróbujcie, a wydaje się, że wygramy, że wygramy, że wygracie, bo Bóg jest miłością. Teraz się pomodlimy, aby cały ten deszcz niezwykłości, dziwów, z którymi Bóg do nas przychodzi, zjawisk nadnaturalnych, słów proroczych, objawień Bożych, dokonał się tak naprawdę w tym, co jest, tak jak już tutaj wspomniałem, zupełnie podstawą, czyli w modlitwie. Bo tylko w modlitwie, czy może nie tylko w modlitwie, ale tutaj w wielkim procencie Bóg objawia nam swoją wolę.